do dokumentu na potwierdzenie tego, żeby Państwo musieli uderzyć na słowo, ale wspominały te wyroki 3 marca.
No to wierzę, no.
Być może, jeżeli byśmy przeszli na tego formalną, to jeszcze dłużej jest uchwały, jeżeli urząd miał Pana poinformować pisemnie, Pan zajął w tym zakresie stanowisko, no tak się zastanawiam, czy rzeczywiście było coś...
Urząd wszystko o Panu wiedział, bo tyle stawił, jak to było w sądzie z Panem, także...
Dlatego pewnie prośba pracownika, żeby te pieniążki odebrać, ale to już wystawiam ocenie Panu Krzysztofowi. Natomiast z tego co widzę, te środki zostały wypłacone. Ta skarga.
Ale nie o tym jest gazeta, że zostały wypłacone. Całkowicie o czym innym rozmawiamy.
Ale panie Krzysztofie, przedmiotem skargi jest to,
no że, dobra, burmistrz
nie zrealizował wyroku sądu. Zrealizował.
31 pan pisał, że nie zrealizował. A zrealizował, a my nie patrzymy, czy on teraz zrealizował, bo jak już po nagleniu, no to realizował, tak? Pan się skarżył w określonej sytuacji, w określonej dacie. I była ta zwłoka i pan się słusznie skarżył, bo było to za późno, albo stajemy na stanowisku, to proszę też do tego uzasadnienia dopisać, że jak nie ma terminu, to można zapłacić nawet za rok, za dwa, za trzy. Albo że się musi upominać ten, który wygrał sprawę.
No, ta moja prośba.
To jest tak,
mam prośbę o oficjalną informację na piśmie, że skąd ta zwłoka, jeżeli ma termin określającego zwrot kaucji.
Na piśmie. Że urząd nie był obligowany.
Do kogo składa ten wniosek?
Słucham?
Do kogo ma składany wniosek?
Nie, to taką prośbę do pani przewodniczącej, bo pan wyszedł, że skoro pan powiedział, że urząd nie miał obowiązku, nie obligowany jest żadnym terminem, to ja bym chciał uzyskać właśnie takie pismo, że od momentu, bo jest to odnotowane, że wpłynęło oficjalne pismo, oficjalny wyrok NSA, że od tego momentu urząd nie był obligowany żadnym terminem do zwrotu.
Nie był zobligowany do wypłaty.
Ja to wtedy przyjmę do wiadomości. Bo tam na gębę ja tego nie przyjmę.
Proszę złożyć taki wniosek, panie Krzysztofie.
Nie, tu ja składam taki wniosek, panie mam prawa to składać wniosku chyba. Ja składam wniosek, żeby...
Nie, no to ja się odwołam pisemnie do burmistrza.
Teraz to zaraz przegłosujemy.
Żebym dostał taki dokument.
Bo tutaj się kończy tak. W dniu 2 kwietnia Urząd Miejski wezwał pisemnie skarżącego do wskazania rachunku, tak rachunek nie został, jednak 8 kwietnia Pan odebrał należność osobiście. Mając na uwadze powyższe, czyli że Pan odebrał te pieniądze, brak jest podstaw do twierdzenia, że burmistrz dopuścił się zwłoki w zapłacie należności. Na marginesie dopiero, nie ma tutaj też tego delegacji, to też bym chciała, żeby tutaj było uzupełnienie, że jest, że wyrok wpłynął 3 marca. Na marginesie należy dodatkowo zauważyć, że przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami nie określają terminu, do który tego rodzaju należności być uregulowane. No to jest ten margines, czyli nie dopuścił się zwłoki w ogóle, tylko czekał urząd aż nie wiem, nie szukałam wyroku. Więc kiedy to należy. Czyli proponuję tak. Proponuję pismo dnia. Nie wiem, to było...
No to tak, nie wypłaty tych środków finansowych.
Pismem zdania wyjaśniono, że w dniu... No nie, to jest w ogóle tak. Pismem z dnia 25 wyjaśniono, że 31 marca radca prawny prowadzący postępowania, tego w ogóle nie ma w tym piśmie.
Nie, ja w tej skardze napisałem. Nie, dlaczego pan, do piśmie, tego momentu mam nie wypłacone?
Nie ma nic do panu radcy.
To jest plus sprawy, dlaczego?
Panie Krzysztofie, w uzasadnieniu uchwały, które mamy tutaj napisane, jest to, co pan godzi, tak? Czyli tak. Mecenas i Rada w tej chwili, jakby to podejmując taką uchwałę,
że, podejmie,
że na marginesie należy dodatkowo zauważyć, że przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określają terminu, w którym tego rodzaju należności winny zostać uregulowane. To panu o to chodzi, żeby na piśmie pan dostał informację, że żadne przepisy nie określają wprost terminu, w jakim należy to określić.
To znajduje a co w takim razie, jak przepisy, to jaka jest praktyka, panie mecenasie? Jaka jest praktyka, jak to określają, nie wiem, jeszcze czy...
Praktyka jest taka, ja odwołam się tutaj do swojej praktyki, ale też takiej obserwowanej kolegów, myślę też, że pani radnych też znanej, bo wieloletnie doświadczenie w sferze przecież jest taka, że w sytuacji, kiedy zapada wyrok, który jest daje jakieś uprawnienie, tak w tym przypadku do uzyskania tych 100 zł w każdej ze spraw, to ten uprawniony zwraca się o to, żeby w określony sposób to świadczenie zrealizować. Taka jest normalna, zwykła praktyka. Nie ma w tym nic drożnego, żeby wskazać sposób, w jaki sposób te należności mają być regulowane i tak się w praktyce robi.
No, to dlaczego pan jeżeli
można, panie mecenasie, bo chodzi mi o coś takiego. W wyroku, znaczy to nie było, bo to była taka forma informacyjna. Wojewódzki Sąd Administracyjny pisze mi tak, że jeżeli w przeciągu 14 dni nie dokona wpłat w tej kwocie 100 zł, sprawa zostanie oddalona. Nie będzie rozpatrywana. Pytam się dlaczego, jeżeli jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wy tego jako urząd nie robicie.
To
znaczy
nie,
panie Krzysztofie,
trochę pan
nie wie, że... Nie, ale mnie się coś narzuca, czyli nie oblikuje termin, natomiast w drugą stronę po wyroku tego już nie ma.
Do ustawodawcy w tej chwili, a nie do urzędu. Nie było wprost napisane w ustawie jakieś tam w postępowaniu administracyjnym, że należy niezwłocznie, albo właśnie niezwłocznie to jest znowu nieostre pojęcie, więc jeżeli w terminie 10-14 dni, wtedy byłoby to zasadne. Jeżeli mamy w tym uzasadnieniu do uchwały informację, że nie ma takiego terminu wskazanego, no to nie ma to a praktyka jest taka, że się wypłaca na wniosek, to uważam, że nie ma podstaw twierdzić, że burmistrz nie wykonał wyroku sądu w tym zakresie, tak?
W tym dniu nie wykonał. W tym dniu nie wykonał. My mu rozpatrujemy skargę z 31 marca.
Jeżeli ja mogę jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, co powiedział przed chwilą pan Krzysztof, bo też chciałem wyjaśnić, że obowiązek pana zapłaty tych 100 zł w określonym terminie, tak, bo tak jak powiedział, że sąd pan narzucił ten termin, tak. To ten termin jest ściśle określony w przepisach właśnie. Z przepisów wynika, że jeżeli tej opłaty od skargi się nie umieści w jakimś tam terminie, to skargi to sprawy nie ma, tak? To sąd po prostu odrzuci na skargę i tyle. Ale nie mam w tej chwili przypadku drugiej strony, dlatego że to są przepisy. No, jednej strony przepis reguluje. Mogę to już nie oceniać, prawda? Bo to tak jak powiedział, że na panarę, to można mieć żal do ustawodawcy. Ale niestety tak jest.
Ale to jeszcze może dodać, że pan nie, pan chyba nie o tym myśli. Pan myśli o tym, że w pierwszej instancji, gdyby on się nie odwołał, to wyrok byłby prawomocny, tak? Gdyby w pierwszej instancji wygrał, wyrok byłby prawomocny i byłoby 14 dni do zapłacenia. Też nie oddaję mu tak już tej kaucji, czy jakoś inaczej. Natomiast tutaj wyroku prawa macnia się z dniem ogłoszenia.
Tak, ale ja tylko wyjaśnię, bo ja dobrze pamiętam te 14 dni, o których mówił pan Krzysztof, teraz pani mówi, które się pojawiło rzeczywiście w wyroku tego WSA w Gliwicach, ono nie dotyczyło tej opłaty, ono dotyczyło wykonania udzielenia odpowiedzi na zapytanie na tą informację publiczną, o której dochodzi pan Krzysztof. To jest zupełnie różne sprawy.
Ja wiem, ale też jest tak.
Tylko, są tylko na pewno czemu sam tam wyszczególnia te trzy pozycje?
Znam z doświadczenia
to, informacji.
Że jeżeli wyrok się uprawomocnia, nie wiem, na przykład karny czy inny, to bo się nie odwołuje, to do tego momentu trzeba wszystko zapłacić, tak? Jeżeli się nie wiem, wszystkie opłaty w sądzie i...
A panie mecenasie, wyrok wojewódzkiego sądu był prawomocny, czy nie?
No nie, on stał się prawomocny dopiero po wydaniu sądu wyroku przez NSA, przez naczelny sąd administracyjny.
Dlatego, że się pan odwołał.
Nie, to nie pan Krzysztof się odwołał, to gmina, ale to
tak. Czyli gmina, tak,
tak, tak, tak, bez
wrażenia. Tak, ja zawsze gminę wolę, zawsze wolę wybrać gminę, ale niestety...
Szanowni Państwo, podsumowując. Nie się to zaprotokołuje. Jako radny, jako mieszkaniec byłbym za tym, żeby urzędy, instytucje działały niezwłocznie, zawsze na korzyść, jeżeli są takie okoliczności obywatela i mieszkańca. I takie jest moje zdanie w tej sprawie i ubolewam, że tutaj nastąpiła w Pana ocenie zwłoka o te kilka dni czy tygodni. I mogę nawet panu przyznać rację, też bym chciał, żeby kasa wróciła mi do kieszeni jak najszybciej, gdybym taką miał do zwrotu. Przedmiotem jest pana skarga, o której pisze pan, że burmistrz nie zrealizował. Nieważne, czy w tym terminie, na ten termin, nie na ten termin, bo nie tego, bo nie tego to dotyczy. Skarga miał obowiązek zwrócić, nie miał określonego przepisami prawa w terminie. W dowolnym terminie lub na pana wniosek, jeżeli dajemy wiarę wyjaśnienia mecenasa, dajemy, bo podajemy, bo jest osobą kompetentną, posiada odpowiednie uprawnienia i prerogatywy do tego, żeby taką opinię wydać. Więc moim zdaniem sama skarga w swoim meritum jest niezasadna. Natomiast jako radny, jako pan również przedstawiciel w Radzie, przyznaję, że... Nie, no to nie jest, no nie, no bo rozmawiamy...
Ale pan jest inny, a jako obywatel jest pan inny.
Nie. Rozmawiamy o pewnych odczuciach, tutaj też są dwie kwestie poruszane. Jest kwestia formalna, prawna i ją rozpatrujemy jako rada, jako organ kolegialny, czy jako komisja, a co innego oceniamy, co się wydarzyło jakby od strony, nie wiem, społecznej, osobistej, jak pan Krzysztof to ocenia. Bo z jednej strony jest sprawa formalna, a z drugiej jest rozgoryczenie, żeby nastąpiło to natychmiast. I to jako człowiek jestem w stanie zrozumieć. Natomiast my rozpatrujemy jako radni sprawę od strony formalnej, więc proszę mi imputować tutaj jakieś choroby psychiczne, rozdwojenia jaźni, bo to tutaj pani radna chyba sugeruje, więc wypraszam sobie. Natomiast zostały na tej komisji poruszone dwie kwestie, jest mieszkanie, więc jakby do tych dwóch kwestii się odnoszę. Jedna to odczucie pana radnego i tu jestem w stanie mu przyznać rację, że też wolałbym jako mieszkaniec być obsłużony szybciej, dostać zwrot natychmiast na przykład. Natomiast od strony formalnej uważam, że skarga jest niezasadna.
A tak prywatnie, pańskie zdanie, panie radny, uważa pan, że burmistrz zachował się w porządku, tak?
Ale wobec wypłaty tych środków, czy...
Wie pan, ja nie znam okoliczności. Burmistrz jakby ma swoich pracowników, ma mecenasa, może pan mecenas w tym czasie chory, może na boku spraw nie była to sprawa priorytetowa, bo też jest jakaś procedura, są sprawy terminowe i tak dalej. Dlatego mówię, wyraziłem zdrową opinię jako pan trybunec, tak? Wolałbym, żeby w tym kraju było tak, a żadnym tak nie jest.
Mam oczywiście tutaj na naszym podwórku, dlatego pozwoliłem sobie wyrazić zadanie do protokołu. Natomiast meritum tej sprawy jest kwestia formalna i też jako radni musimy działać w granicach prawa.
Tak, skoro reguluje to prawnie, to nie mam więcej pytań. Dziękuję za spotkanie.
Też jeszcze wypowiem, proszę jeszcze chwilę poczekać. Tak? Oczywiście nie będę głosowała za tą uchwałą i za tym uzasadnieniem. Do sesji pozyskam jeszcze inną opinię prawną. Widzę, że jest tu jak zwykle taka kontra, że już wszystko jest dobrze. Jakby wszystko było dobrze i wszystkie opinie, to by nie było tych spraw sądowych. Nie byłoby także tego, że jak pan obywatel czeladzianin za często tu przychodził, to nawet to radzę sprawdzić Państwu, organizm ten regulamin Urzędu Miejskiego został zmieniony, żeby nie siedzieć na krzesła i do tej pory nie jest respektowany, dlatego że wszyscy mieli być kontrolowani na dole, ale nie jesteśmy kontrolowani. No radni to może znają, ale widzę innych mieszkańców, którzy też. Także jest pewien system, który nie jest całkowicie zgodny z KPA i z konstytucją, bo obywatel ma prawo do krytyki, czy ma rację, czy nie ma racji i nie można go po prostu z tego powodu szykanować. Miał prawo złożyć tę skargę, ponieważ no jednak parę nie był złoty, nikt się do niego nie odezwał. Jak praktyka, jak pan mecenas mówi, jest taka, że się zwraca do obywatela, no to wiadomo, że to jest obywatel chyba najbardziej znany w Radzie Miejskiej i poprzedniej, i tej. Można było zaraz po otrzymaniu tego zapytać go, w jakiej formie mu te pieniążki oddać. Jak to wszystko się działo po 31 marca? 31 marca już pan miał prawo do tego, żeby te pieniążki miał. I czy to była zwłoka, czy nie zwłoka, po prostu urząd się tym nie przejął, tak jak nie przejmuje się bardzo często tym, co pan zgłasza.
No mieli to prawo, zrobili, zrobili. A szanowny państwo radni chce powiedzieć tak?
Moim zdaniem nie mieli prawa tak zrobić. Nie ma, nie jest to tak, że na dzień złożenia pana skargi pan nie miał racji. To skarga nie może być bezzasadna. Że nie ma
żadnych... Wracając do tej sprawy, co pani Teresa podniosła. Tak, pan był gdzieś na sylą na mnie. Policję, straż miejską. Jak wysiadywałem tam na kanapie vis-a-vis sekretariatu Urzędu Miejskiego. To jest fakt. Nie wiem, czy policja to odnotowała, czy straż miejska to odnotowała. To są fakty.
To nie jest pana urząd, po prostu to jest urząd pracowników.
Siedząc w tym kącie z czymś zarzucanym, niejaki pan mówi, że ja zakłócam pracę urzędu, siedząc w tej wnęce.
Żaden z urzędników nie tego dotyczy to posiedzenia. Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś z pozostałych radnych chce coś dodać jeszcze?
Jeszcze nie, myślę, że wszystko wiemy.
To ja dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Do widzenia.
Czy każdy zna treść uzasadnienia, więc możemy poddać jej głosowaniu. Kto jest za? 2 głosy. Kto jest przeciwko? I 1 osoba wstrzymująca się. Dziękuję bardzo. Czyli możemy przejść do sprawy drugiej. Czyli do... Jeśli państwo radni zapoznali się z dokumentami z listu otwartych do samorządowców dotyczący Poczty Polskiej. Więc nie będę tego wyczytywała. Bardzo proszę, kto zdaje głos w tej sprawie. Pani Teresa?
Po pierwsze, nie jest to kompletne pismo, bo jest poniżej podpisane są organizacje związkowe działające przy Poczcie Polskiej, tego nie dostaliśmy, czyli nie wiemy, które organizacje, czy wszystkie, czy tylko część. A po drugie, to nie mamy tutaj, jak przytarga się udało tutaj projektu uchwały.
To jest nie ma,
natomiast chciałabym, proszę. To jest list otwarty. Rozumiem, że to jest petycja albo petycja, ponieważ no, są urządzane i już powiem wskazania do działań. Uważam, że związkowcy mają rację, źle się w Poczcie Polskiej dzieje, ludzie się obawiają zwolnień. Uważam, że mam kompetencje do tego, żeby no nie, przy innych petycjach były projekty, że nie mamy na przykład kompetencji. Tak? Tutaj projektu uchwały nie ma, że nie mamy kompetencji. Uważam, że mamy kompetencje, no więc chyba będziemy musieli albo stworzyć ten projekt tutaj na miejscu. Czy się z tym zgadzamy z tym? Czy chcemy poprzeć związkowców, czy nie. Także jakby mam tutaj akurat są braki. tak mi się wydaje. Inny tryb postępowania niż przy innych prowincjach.
To znaczy, jeżeli chodzi o treść przekazaną Państwu, to również się trudno wypowiadać, bo ale rzeczywiście, jeżeli brakuje jakichś elementów tego pisma, jakiegoś tych opisów, to nas to z pewnością w oryginale duże rady, także to z pewnością jest do wglądu. Natomiast zgadzam się z panią radną 100%, że jest to w istocie petycja i na pewno jest to moim zdaniem petycja, której treść mieści się w kompetencjach Rady Miejskiej. Poczta Polska jest istotną instytucją użyteczności publicznej, również dla przelawian, także tutaj trudno, myślę, stwierdzić inaczej. Z moim zdaniem oczywiście jest też takie, jak powiedziałem, że jest to w kompetencji Rady Miejskiej. Jeżeli Państwo sobie życzą, nie było takiej prośby Biura Rady, to oczywiście propozycje takiej uchwały mogę w tej chwili stworzyć.
Dla stanowiska związkowców w sprawie swojego miejsca pracy.
Dla mnie też uważam, że to jest zagrożenie właśnie dla wielu mniejszych miast, wsi, po prostu w Polsce, gdzie zamknięcie wszystkich placówek to jest nie dość, że utrata właśnie miejsc pracy, plus wiele jednak ludzi nadal korzysta, płaci rachunki w ten sposób, kupuje gazety, czytasz książki, różne rzeczy, więc dla mnie to też jest spore zagrożenie.
Ja jeszcze uważam, że to jest po prostu jedna spółka, która jest też strategiczna dla Państwa, znaczy przynajmniej powinna być, dlatego że oczywiście powinna mieć konkurencję i ma, ale konkurencja w postaci wyłącznych prywatnych przedsiębiorców, tak w niektórych sprawach po prostu nie powinna być, bo no wiemy, jak to się może, co się może dziać w Stanach Zjednoczonych. Poza tym te ponad 400 lat, na 1558 roku, w ogóle pierwsza Poczta Polska, to historia. Czasy się zmieniają, więc powinny być może bardziej te nowoczesne formy dostarczania przesyłek. Może też trzeba obniżyć ceny, ale powinna być dostępna dla wszystkich. Szczególnie też chodzi o pisma sądowe, żeby te oficjalne, urzędowe, żeby dochodziły bez problemów.
Czy tam na uchwałę może coś
tak? Oczywiście popieram również to zdanie, ale że jeżeli taki możemy mieć wpływ, to jak najbardziej jest to instytucja ważna, pod wieloma względami należy tylko ubolewać, że przez wiele lat, co pani radna wspomniała, oczywiście nie można ingerować w wolny rynek, natomiast należy ubolewać, że przez wiele lat prywatny przedsiębiorca na usługach pocztowych stał się jednym z kryzysów najbardziej rozpoznawalnych biznesmenów w Polsce i na świecie, a Poczta Polska, mając całą infrastrukturę i wieloletnie doświadczenie, nie wykorzystała tego potencjału, a osoba prywatna potrafiła to zrobić, rewolucjonizując rynek tak naprawdę usług pocztowych, budując to od podstaw, gdzie poczta po prostu to wszystko miała, tak? Wystawienie paczkomatu albo czegoś na wzór paczkomatu przy oddziałach pocztowych, które są w całej Polsce, w najmniejszych miejscowościach. Osobiście uważam za jakąś sytuację niewiarygodną, dlatego tak należy Poczty Polskiej bronić. Te działania związane z wprowadzeniem e-doręczeń poprzez pocztę rozumiem, są jednym z takich działań, więc no, oby do tego momentu wdrożenia tej ustawy poczta przetrwała, tak? Myślę o wszystkich ludziach, którzy tam pracują i Polakach, którzy są w tej poczcie korzystają.
Chciałam dodać jeszcze, jeśli można, króciutko. To jest tak, że poczta zaczęła się zmieniać w latach 2011, 12, 13, kiedy odebrano jej cały tabor, bo przecież miała swoje swoje wyposażenie do doręczenia różnych przesyłek. Oczywiście działo się to wtedy, kiedy wszyscy przeszli na ten transport samochodowy. Podobno ma klimat, ziemia się ma palić, ale wszyscy wożą też i pocztę, i wszystkie przesyłki samochodami. Chociaż świat znowu się kieruje ku transportowi, bo jest bardziej ekologiczny, i transportowi kolejowemu, no i wodnemu, tak? Także popełnia się różne błędy. Poczta mogła różne rzeczy robić, ale to też niestety poczta też ulega wpływom takim politycznym. Sama pamiętam, jak były burmistrz Jakubczyk został, przestał być burmistrzem, to został, bo wtedy rządziło. Ale to pamiętam, ale nie mówię, że to tylko on, tak? Bo potem mogli być inni. To został szefem poczty. Bo to też takie polityczne łupy wojenne. Trudno się dziwić, że tak się dzieje, że co rząd, to w inną stronę idzie, ale od tego jeszcze jesteśmy my, obywatele, żeby bronić sobie naszego dziedzictwa też, prawda, i naszych praw do tego, żebyśmy mieli państwową osobę.
Jeżeli można, to pozwolę sobie odczytać tą krótką, pozwolę sobie rozmawiać o tej sprawie. Paragraf pierwszym. Uwzględnić petycję wniesioną 6 marca 2025 roku przez związki zawodowe działające przy Poczcie Polskiej S.A. o wyrażenie przez Radę sprzeciwu w sprawie zmian w działalności Poczty Polskiej S.A. Paragraf drugi. Uzasadnienie załatwienia petycji stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej przydać do informowania o sposobie załatwienia petycji. Uchwała musi się z nią podjęcia. I uzasadnienie krótkie. Petycja dotyczy możliwego ograniczenia działalności Poczty Polskiej S.A. i możliwego wpływu na życie społeczności lokalnych i mieszkańców. Uwzględniając prawo Poczty Polskiej S.A. oraz potrzeby zapewnienia publicznego dostępu do usług pocztowych, Rada Miejska przydać uznaje petycję za zasadę.
Kto jest za? 4 osoby przeciw, 0 wstrzymało się. Dobra, dziękuję. I teraz ostatnia, to jest wniosek obywatelski pana Tomasza, który wpłynął również tutaj do nas. Więc zapytam was o zdanie pana mecenasa. Jaka rada ma zakres w tym temacie? Nadmienię tylko, że nadal to jest, nadal są prowadzone śledztwa w tej sprawie. Nie wiem, jak to się dotyczy, jeżeli to jest po prostu, nie dotyczy tego naszego miasta, ani naszego mieszkańca, więc bardzo proszę tutaj o zdanie pana mecenasa.
Tak, powiedziała pani przewodnicząca, ta skarga dotyczy spraw, tak naprawdę, o takim dość dużym stopniu szczegółowości. Ja nie chcę też w żaden sposób oceniać, nie mam wiedzy żadnej na temat spraw, które ten wniosek dotyczy. Tak jak powiedziałem, to są sprawy takie dość szczegółowe, wymagające zapewnienia wiedzy historycznej. Z tej też przyczyny moja ocena trudna, aby Rada Miejska wczoraj się pozytywnie zaakceptowała ten wniosek. Z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze, jest to sprawa, która jest absolutnie odległa od spraw związanych z Czeladzią, a po drugie, bez szczegółowej znajomości sprawy, zagadnień, osób, której dotyczy, a szczególnie może nie tyle mieszkańców Wiesborga, co tej konkretnej osoby, która jest tam wymieniona w treści wniosku, trudno, aby Rada zajmowała stanowisko. Wymagało to pewnie jakichś ekspertyz głębszego dociekania. No bo zajmując stanowisko w tej sprawie, Rada też w jakiś sposób honoruje, docenia osobę, o której po prostu niewiele wiemy. Przynajmniej ja.
W ogóle nie wiemy, bo nawet nazwisko nie jest zmarłe, to zostałoby wykreślone.
Tak, ale wniosek składała osoba prywatna.
To znaczy tak, ten otwarty mandat 6 marca, on do nas przyszedł później, tak? Bo jak 6 marca, to jeżeli traktować to jako wniosek, no to też jakby jesteśmy po terminie, tak? Po prostu bardzo proszę Pani Przewodniczącą, żeby też zwracać uwagę Biuru Rady, żeby nam kserowali dokumenty, które nie są zredagowane, bo ostatnio mamy takie zredagowane dokumenty na komisję. Zredagowane, to znaczy, że to się redaguje, czyli nie jest to pismo z datą wpływu, czy to będzie mailowo, czy to będzie korespondencyjnie. No jest taki, jest data, no bo była napisana, no i wystarczy to, że to jest. Nie wiadomo, kiedy przyszło, jakie terminy, kto ustalił, że to ten termin jeszcze jest. czy że to jest nie w stolicy otwarte, ale to też, to też jest kwestia no, bardziej takiego wniosku, prawda? Bo tu nie ma żądań, tylko to jest taki wniosek, żeby no, zachować się jakoś, poprzeć tak.
Historycznie ma duże znaczenie dokumentu.
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest to, że no bo Wisła jest z 25 roku, ale dokumenty pod mnie są złożone, są dużo starsze. Nie wiadomo, czy IPN już, nie mam tutaj najważniejsze, myślę, to jest tam ta jedna osoba, ale nie tylko o to chodzi, chodzi o wywózki na teren Związku Radzieckiego po 1944 roku, chodzi o te zbrodnie Rosjan, którzy nas wyzwalali, ale jeszcze postępowania w tym czasie, tam 23 rok, nie zostały zakończone. Jest to odległa, jakby odległy teren od nas, ale takie same rzeczy się działy na Śląsku, może mniej w Zagłębiu, bo to było czerwone Zagłębie, już mówię o naszym otoczeniu, tak? Natomiast na Śląsku Ślązacy po wstąpieniu Rosjan tutaj byli bardzo brutalni. No nie dość, że zabijali, to gwałcili, no nie to wyzwalali, ale zachowywali się okropnie, ale to już mniejsza z tym.
Tak, ja tak myślę, że
także gdyby to były aktualne dane, tam, że jednak IPN już potwierdził, że to byli Rosjanie, bo przecież to mogły być też, że mogły być też jakieś inne wrzutki niemieckie, prawda, tam jakaś manipulacja tymi faktami. No to może tak, ale myślę, że po prostu, że... Znaczy uchwała może powinniśmy podjąć, że jakby pochylamy się nad tymi tragediami tych tam 12 tysięcy ludzi, ponad 12, których tutaj też wyznaczono, ale że no, ze względu na to, że postępowanie się toczy, to oczekujemy na to, żeby jakoś odpowiedzieć też obywatelowi, do którego jest albo rodzina, albo znajomy i też jest zainteresowany uhonorowaniem tych 12 tysięcy osób, tak? No bo tak pozostawić ten wniosek bez żadnej uchwały nie jest.
Trwa wyrok, sprawa sądowa.
Nie, to są sprawy prokuratorskie w IPN-ie, to nie są sprawy. IPN tak działa, że też ma swoich prokuratorów i swoje stanowisko ci prokuratorzy. Jeżeli mają jeszcze osoby, które to oczywiście mogą kierować sprawy do sądów tam, gdzie się budownictwo się nie przerabia. Więc można jeszcze ścigać tych, którzy żyją już. A jeszcze są z terenu, byłyby Związki Radzieckie, to już sami to nie wiem.
A jeszcze może by trzeba ze swojego doradek mieć skorpą, żeby... Jak to wygląda? Tak, że najlepiej czy sprawa wyznacza?
Moim zdaniem nie, dlatego że to jest taki wniosek o charakterze ogólnym. I tak naprawdę odnieść się do tego wniosku może być moim zdaniem każda jednostka samorządu terytorialnego w tym kraju, także to na pewno nie jest tak, że to jest wniosek, który dotyczy tylko i wyłącznie jakby leży we właściwości miejscowości, władz miejscowości Międzbor. Także moim zdaniem nie.
Aktualniejsze, żeby są podpięte pod datę marzec 25, Rada Miejska oczekując na zakończenie, no jak książę Wierzyski raz to nie podejmuje, nie zawiera stanowiska.
No to rzeczywiście być blisko na się był temat.
Natomiast no nie, no tak jakby my nie możemy podjąć decyzji, tylko Rada Miejska, tak? Możemy tylko Radzie Miejskiej zaproponować. Jak jej nic nie zaproponujemy, to będzie nasza wina jakby, prawda? Bo mamy coś zaproponować. I myślę, że taka propozycja, taka uchwała i taka nawet wysłana do niego, że dlatego nie podejmujemy stanowiska, bo nie zakończyły się te procesy.
Tak, oczywiście. No zapozwoliłem sobie takie jedno uzasadnienie napisać, to może pozwolę sobie odczytać, to takie meritum. Wniosek dotyczy spraw odległych od czeladzi oraz jak wynika z przekazanych dokumentów wyjaśnienie spraw objętych wnioskiem nadal trwa. Tym samym Rada obecnie nie ma podstaw do przyjęcia wniosku. No właśnie chciałem zaakceptować, co powiedziała Pani Rada, że tak naprawdę być może będzie materiał do tego, żeby kiedyś jakieś sprawy widzieć, jeżeli taki wniosek będzie pomawiany, jeżeli sprawa się wyjaśni.
To przyjmiemy po prostu to jako taką odpowiedź, nie jako uchwałę, tylko...
No to musi być uchwała, bo każde stanowisko...
Tak, tak, znaczy wniosek musimy rozważyć uchwałę.
To uzasadnienie, które mamy z ustawy,
czyli de facto wniosek Rada uznała za bezzasadny, bo właśnie z takim uzasadnieniem, jak powiedziałem, to znaczy, że wyjaśnienie tych spraw nadal trwa i trudno jest w tej chwili decydować.
Ale czy musi być, że on jest bezzasadny? To znaczy w tej chwili jest... No on jest zasadny w pewnym sensie, na przykład moralnym, tak? Ale bezzasadność to oznacza, że to w ogóle jest do niczego, że to nie ma podstawy, nie ma tego, nie ma
tego.
Przecież nie musimy, przecież nasze stanowisko może być w formie takiej opinii tylko, nie musimy pisać, że on jest bezzasadny. Nie, że w obecnej chwili nie zajmujemy stanowiska, czyli nie piszemy, że on jest bezzasadny. On może być zasadny.
Pani Radna ma na myśli to, że komisja nie zajmuje stanowiska?
Bo to, proszę?
Komisja nie zajmuje stanowiska?
Nie, tak, jako projekt, jako projekt. Tylko, że wtedy nie jest tak, że ktoś otrzymuje takie, że Rada podjęła taką uchwałę, że jest bezzasadna. Jakieś tam, on wie...
Gdybyśmy napisali, że...
Takie stanowisko, jak nie wiem, jak podjęcie,
że... Gdybyśmy napisali, że z powodu niezakończenia, że uznaje wniosek, albo że nie przyjmuje wniosku z dnia, tak, w związku z kreacją nie postępowania.
Do realizacji.
Nie przyjmuje do realizacji.
Czy pan Macała zmieni, że tam jeszcze raz będziemy głosować, dobrze?
To brzmiało w takim razie, to w taki sposób, że paragraf pierwszy nie przyjmuje, Rada Miejska uchwala, co następuje, nie przyjmuje do realizacji wniosku z dnia 3 marca 2025 z przyczyn określonych w uzasadnieniu wspominającym załącznik do uchwały.
Jeszcze, przepraszam Panie Mecenasie, bo to jeszcze tutaj zapomniałam. To znaczy tak, uchwała niby Rady Miejskiej powinna być uzasadnieniem, ale nigdy się uzasadnień nie publikuje. Uzasadnień nie ma ani na stronie naszej BIP-u, ani nie ma w uchwałach wojewody. Nie ma. Więc zarówno w tamtej, podniosę to, bo już jest przegłosowane, podniosę to na sesji, zarówno w tamtej uchwale, jak w tej, nie może być, że zgodnie z uzasadnieniem. Dlatego, że ktoś, kto ma do czynienia tylko z samą uchwałą, to w ogóle nie wie, o co chodzi, bo nie ma uzasadnienia.
Ale jako załącznik, czyli rozumiem, że to wtedy musi być opublikowane. Bo czasami ona jest jako element, przepraszam, ale nie jest załącznikiem, nie? A tu wskazujemy wprost, że to jest załącznik.
Ale nie, to nie ma tak, że ale uzasadnienie do uchwały to jest uzasadnienie do uchwały dla nas, żeby ją podejmować, a nie żeby się nią wyłącznie posługiwać. Jeżeli byłyby załączniki do uchwały, to...
Są czasem. Natomiast Pani Radna, to tak naprawdę dotyczy wszystkich uchwał, prawda? Nie tylko tych takich, które tutaj Państwo decydują na komisji skarg wniosków, ale tak każda uchwała uzasadnienia z publikacją tego uzasadnienia bywa różnie. Natomiast ja myślę, że to jest problem, czy kwestia do omówienia szerzej pewnie też z biurem rady, bo przecież nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby publikować uzasadnienia są tymi, które tak robią. To tak na marginesie zupełnie, bo ja rozumiem, że to poza głównym wątkiem, ale
najwyższe się ktoś dopatrzy, że uzasadnienie jest inne od uchwały. Nie do tej uchwały naszej.
No,
zdarza się.
Miejmy nadzieję, że raczej
nie.
Tak,
nie, no, to żadna gmina nie powie, żadna gmina nie
powie.
To uzasadnienie jest tylko do podjęcia, znaczy ja tak myślę, tak cały dzień w życiu myślałam, ono jest do podjęcia, tam się go szuka w materiałach, ale te, które się na sesję daje, ale nie później do publikacji.
Trzeba szukać. Powinno się publikować.
Jeżeli Państwo pozwolą, to przeczytam to uzasadnienie.
Dobrze, bardzo proszę, ale to, to nie, bo nie zagłosuję jak ten, zgodnie z uzasadnieniem. Nie, to uzasadnienie powinno być w uchwale już, to jest odrębny dokument. Całym zdaniem, dlatego że nie skończyły się postępowania. To jest problem.
I rozumiem, oczywiście, że to może zmienić. Dobrze. W takim razie zrobimy tak pani radna, że.
No to musimy tak. Są w wyrokach sądowych, można się odnieść osobno do wyroku, a osobno do uzasadnienia. Ale nie ma, to jest już łączne, ale tu. Muszę zastanować się, czy
uzasadnienie. Bo uzasadnienie nie jest załącznikiem do uchwały, nie?
Nie jest załącznikiem.
No, nie jest, ale tu piszemy, że.
Ale tak, ale tak.
Że w uzasadnieniu, które stanowi załącznik.
Wcześniej nie było napisy, że uzasadnienie stanowi załącznik.
No właśnie, bo załączniki czasami są.
Odnosi się do tego uzasadnienia, a nie wiadomo, co chodzi.
Jeżeli można. Paragraf pierwszy. Nie przyjmuje się do realizacji wniosku z dnia 3 marca 2025 roku, ponieważ jak wynika z przekazanych dokumentów, wyjaśnienie spraw objętych wnioskiem nadal trwa. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącego Rady Miejskiej czy Rady do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosków. A paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Także głosujemy. Kto jest za? 4 osoby. Przeciw 0. Wstrzymujący się 0. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać, czy może posiedzenie? Przepraszam. To wszystko, dziękuję Państwu. Dziękuję.